grzechu ratuj nas. Jesteś święty, jesteś mocny.
Panie Jezu, Ty wezwałeś mnie, abym szedł z Tobą do Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie i dla Ciebie. Bądź moim światłem, bądź moją siłą, bądź moim mistrzem, którego słucham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. Niech patrzę na przykład, który Ty mi dałeś. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbił Ojca i służył braciom, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu, przełam we mnie to, co się opiera Tobie. Daj mi Ducha Twego i spraw, aby Twe obietnice wypełniły się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, w miłości Ducha Świętego, ku chwale Ojca. Amen. Drodzy Państwo, modlitwą przyzywającą Ducha Świętego rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Kontynuujemy naszą wędrówkę szlakami wyznaczonymi przez nauczanie Kościoła zawarte na kartach katechizmu. Ostatnie katechezy to tematy związane z siedmioma sakramentami Kościoła. Zatrzymujemy się przy sakramencie Eucharystii. Dzisiejsza katecheza zatytułowana jest Ustanowienie Eucharystii. 1337 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13. Aby zostawić im dowód tej miłości, nie oddalić się nigdy od swoich i by uczynić ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania i polecił swoim apostołom celebrować ją aż do swego powtórnego przyjścia. Ustanowił ich wówczas kapłanami nowego przymierza. Trzy Ewangelie synoptyczne i święty Paweł przekazali nam opis ustanowienia Eucharystii. Święty Jan ze swej strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas samego siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6. Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum, że da swoim uczniom swoje ciało i swoją krew. Nadszedł dzień prześników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni poszli i przygotowali Paschę, a gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 22. Obchodząc ostatnią wieczerzę z apostołami, podczas uczty paschalnej, Jezus określił ostatecznie sens Paschy żydowskiej. Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie, czyli nowa Pascha, jest poprzedzone podczas ostatniej wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, która wypełnia Paschę żydowską i poprzedza ostateczną Paschę Kościoła w chwale. Drodzy Państwo, wieczerza paschalna była uroczystym, a także liturgicznym uobecnieniem wielkiego dzieła zbawczego. W narodzie żydowskim ojciec rodziny wyjaśniał podczas spożywania baranka, któremu nie łamano kości, gorzkich ziół, prześnego chleba, znaczenie tego obrzędu, podczas którego Bóg i jego dzieła stawały się obecne w tym celu, aby podtrzymywać wiarę w życzliwość Boga Stwórcy i Wyzwoliciela. Uczniom Jezusa zgromadzonym w Wieczerniku był znany tekst proroka Jeremiasza, zawierający obietnicę zawarcia nowego i wiecznego przymierza między Bogiem a całą ludzkością, które już nigdy nie będzie złamane. Jezus przepowiada swą śmierć jako ekspiację, o której mówi Izajasz w proroctwie o wiernym słudze. Ofiara życia jest zadośćuczynieniem i nowym przymierzem. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam też przekazuje słowo pojednania. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. W Starym Testamencie objawia się Bóg wyzwalający Izraela z niewoli egipskiej. W Nowym Testamencie Bóg jest tym, który wskrzesił Jezusa z martwych. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest więc dziełem zbawczym, jedynym, niepowtarzalnym, nierozerwalnym. Znakiem, pamiątką tego wydarzenia jest Eucharystia, włączona w wieczerzę starotestamentalną. Eucharystię sprawowano najpierw w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, a z czasem we wszystkie dni tygodnia. Uczta paschalna w Starym Prawie była przeżywana raz w roku. Chrześcijanie powoli odchodzili od starej tradycji, koncentrując się na nowym wydarzeniu zbawczym, którym było spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Do pierwotnej Eucharystii sprawowanej w bardzo skromnej formie dołączono wiele modlitw i czytań biblijnych. Ich wyjaśnienie, czyli homilie, stawały się bardzo potrzebne. Udział w uczcie eucharystycznej był obietnicą i przygotowaniem do uczty niebiańskiej w domu wspólnego Ojca. Nowe przymierze ma charakter nieodwołalny, ostateczny. W czasie każdej Eucharystii stają się dostrzegalne blaski nowej, ostatecznej rzeczywistości, czyli nowego świata. W tym kontekście tradycji, zwyczaju, rozumienia uczty paschalnej Starego Testamentu chcemy przejść do ustanowienia Eucharystii, aby w tej właściwej biblijnej perspektywie odczytać to wszystko, co dzieje się w Wieczerniku. Drodzy Państwo, posiadamy, tak jak przypomniał nam katechizm Kościoła katolickiego, cztery opisy ustanowienia Eucharystii. Pawła, Mateusza, Marka oraz Łukasza. W relacji synoptyków, czyli Mateusza, Marka oraz Łukasza, spotykamy się z przygotowaniem dalszym, z wprowadzeniem do uczty i z dwoma gestami o charakterze symbolicznym, a mianowicie z błogosławieństwem chleba na początku i konsekracją wina na końcu posiłku pożegnalnego. Według najstarszej relacji świętego Pawła, Jezus w noc poprzedzającą wydanie go w ręce wrogów wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Koniec cytatu. Posiłek, który ustanowił Chrystus Pan, jest znakiem wspólnego zaangażowania się Jego samego i uczniów w pamiątkę jednoczącą ich wszystkich z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Egoistyczna postawa Koryntian zaniepokoiła apostoła, gdyż jest ona sprzeczna z tą, której wymaga udział w Eucharystii, będącej wspólnym posiłkiem nauczyciela i jego uczniów. Powtarzanie czynności spełnionej w wieczerniku jest wspominaniem życia Chrystusa, ponieważ jest wyraźnie powiedziane, że chodzi o Jego pamiątkę, Jego życia i wszystkiego, co uczynił dla ludzi. Dokonuje się to w czasie spożywania chleba i picia z kielicha i trwać będzie aż do dnia ostatniego przyjścia. W greckim odpowiedniku słowa głosicie mieści się protest przeciw śmierci ukrzyżowanego Jezusa, wyrażający się w wierze w Jego zmartwychwstanie, które jest przedmiotem słownej proklamacji faktu cierpień, śmierci, wyniszczenia, będącego udziałem Chrystusa w ciągu całego Jego życia. Ciało i krew, wzajemnie się uzupełniające, oznaczają osobę żywego Chrystusa, ponieważ On jest przedmiotem wspomnień, podmiotem konsekracji i osobą łączącą obecnych. Komunia jest spotkaniem z żywym, a więc zmartwychwstałym Zbawicielem. Ciało i krew, ich spożycie pod postacią chleba i wina, powoduje personalną relację do Chrystusa. Stąd przypominanie śmierci dokonuje się w obecności Tego, który nie tylko własną śmierć przezwyciężył, ale do tego zwycięstwa dołączył wszystkich ludzi. Udział w ostatnim posiłku przypomina wszystkie inne spotkania, z których składa się życie. Pawłowe głoście Chrystusa znaczy przepowiadać mądrość Bożą i szaleństwo krzyża, Ewangelię, Słowo Boga, świadectwo Boga, drogę zbawienia, zmartwychwstanie, odpuszczenie grzechów. Centrum stanowi śmierć, męka, krzyż, zmartwychwstanie. Ich przepowiadanie rozszerza się na całe życie Chrystusa, na tajemnicę Jego chwały, którą otrzymał od Ojca po pokornym przeżyciu drogi uniżenia. Przemówienie Chrystusa zawarte u synoptyków w kilku wierszach rozrasta się do trzech rozdziałów w Ewangelii świętego Jana. Synoptycy wspominają cztery posiłki symbolizujące historię odkupienia: Paschę starotestamentalną, posiłki w życiu Chrystusa, posiłek eucharystyczny charakteryzujący Nowy Testament i wreszcie posiłek w Królestwie Ojca. Wieczerza paschalna w wieczerniku ma charakter godziny kończącej działalność Jezusa. Jest ostatnią w Jego ziemskim życiu i w historii Starego Przymierza. Przypomina pierwszą Paschę przy wyjściu z Egiptu i tę, którą zorganizował Jozue po wejściu do ziemi obiecanej. Marek i Mateusz nie wspominają o posiłku paschalnym. Widocznie chcą w ten sposób zaakcentować wagę nowego posiłku przygotowanego przez Chrystusa. Opowiadanie o wieczerzy poprzedza u Mateusza i Marka wydanie Chrystusa przez Judasza. Obydwaj synoptycy nie uwydatniają czasowego rozdzielenia obydwu konsekracji, chcąc podkreślić, że Chrystus oddał siebie apostołom w całej integralności swej osoby, na co wskazują słowa ciało i krew, oznaczające całego i żywego człowieka. Drodzy Państwo, dar krwi Chrystusa oznacza koniec wieczerzy, koniec życia Jezusa i przyszły posiłek w Królestwie Ojca. Łączność z Chrystusem na ziemi jest oznaczona przez czynność jedzenia. Natomiast w Królestwie Bożym jest podkreślona czynność picia. W Eucharystii zachodzi jedno i drugie, jest bowiem wspomnieniem pierwszego spotkania i zapowiedzią przyszłego, ostatecznego. Święty Łukasz w swej Ewangelii wyraźnie wzmiankuje posiłek paschalny. Paralelizm istniejący jego zdaniem między Paschą a Eucharystią. Spożywanie Paschy łączy się z piciem z owoców winnego krzewu, aż nadejdzie Królestwo Boże, jak podkreśla. Czas Starego Przymierza, czas Jezusa i wieczność Królestwa są oznaczone przez czynność jedzenia i picia. Ustanawiając Eucharystię, Jezus mówi: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, wziąwszy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Bezpośrednio potem w relacji Łukaszowej następuje zapowiedź zdrady przez Judasza. Karze dla zdrajcy jest przeciwstawione błogosławieństwo dla czujnych sług, którym Pan będzie usługiwał wtedy, kiedy się znajdą w Królestwie Bożym. Spór o pierwszeństwo, który wyniknął między uczniami bezpośrednio po zapowiedzi zdrady, wskazuje na symbolikę uczty, wyrażającą całe życie Jezusa. Cechuje je trwanie w przeciwnościach, warunkujące z kolei przekazanie królestwa. Całe życie Chrystusa pełne było przeciwności, od kuszenia, koszenia na pustyni, aż do ostatniego momentu. Wytrwanie do końca przyniesie nagrodę. Zapowiedź zdrady Piotra również następuje w Wieczerniku. Na koniec Chrystus dokonuje retrospekcji swej działalności w stosunku do apostołów i wydaje ostatnie polecenia na trudną drogę ich apostolskiej działalności. W Wieczerniku Jezus dokonał anamnezy całego swego życia. Przypomniał liczne wspólne posiłki, podróże, razem przeżywane trudności. Tak się dzieje również i dziś wśród przyjaciół spotykających się przy stole, przy ognisku, przy kominku, przy posiłku poprzedzającym rozstanie. Wprowadzeniem do obszernego opisu ostatniej wieczerzy w Ewangelii świętego Jana jest stwierdzenie pokory i miłości Syna Bożego względem uczniów i wszystkich ludzi. Ostatnia wieczerza rozpoczyna się od symbolicznego gestu umycia przez Jezusa nóg apostołom, połączonego z ujawnieniem zdrady Judasza. Ogniwem spajającym wszystkie dawne i obecne czynności Chrystusa i łączącym uczniów z Nim i ich ze sobą jest nowa miłość. Nowe przymierze podkreślone przez Pawła i Łukasza jest przez Jana ujęte jako przykazanie miłości. Miłość ożywiała życie Chrystusa i ma inspirować życie Jego uczniów. Prototypem tej miłości jest miłość Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał żywot wieczny. Modelem tej miłości nie jest już miłość Boga do narodu wybranego, lecz miłość Jezusa przejawiająca się w całym Jego ziemskim życiu. Przypomnijmy sobie przypowieść o winnicy. Ta przypowieść w połączeniu z umyciem nóg ukazuje miłość Chrystusa jako wzór. Obowiązkiem tych, którzy są umiłowani przez Boga, jest wierność aż do końca i konieczność współtrwania w cierpieniach i doświadczeniach. Jezus, przypominając apostołom całe swoje życie, ukazuje osobę Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego obecność wśród uczniów i realizował Jego dzieło. Zastąpi więc Duch widzialną obecność Chrystusa i będzie towarzyszył Jego niewidzialnej obecności wśród ludzi. Duch będzie z uczniami i w nim w zjednoczeniu z Ojcem. Jest więc i pozostanie na zawsze anamnezą Jezusa, upodabniającym Kościół i każdego wierzącego do wzoru, którym jest i pozostanie na zawsze Chrystus. Modlitwa arcykapłańska Chrystusa jest wielką modlitwą eucharystyczną, ukazującą kres Jego życia i życie Kościoła. W całej modlitwie Kościół jest ukazany jako przedłużenie życia Chrystusa. Stanie się to dzięki Eucharystii, która umożliwia uczestniczenie w Jego życiu i powodować będzie zjednoczenie wszystkich Jego uczniów. Działanie Ojca w Synu powoduje współdziałanie wierzących na wzór wcielonego Syna Bożego. Szczyt miłości Ojca zostanie osiągnięty w niebie, a zbawienie jest uczestniczeniem w życiu uwielbionego Jezusa z Nazaretu. Modlitwa kończy się przypomnieniem miłości Ojca do Chrystusa i do Jego uczniów oraz zasady, że Jezus jest na zawsze modelem życia Kościoła. A miłość Chrystusa jest stałym objawieniem miłości wiecznej Ojca Niebieskiego. Drodzy Państwo, Eucharystia sprawowana przez apostołów i ich uczniów, zgodnie z wolą Chrystusa, zawsze była rozumiana jako ofiara Jego samego, którą wyprzedził w czasie swe oddanie Ojcu na krzyżu. Odprawiając mszę świętą, wspominamy więc zbawczą przeszłość, to znaczy ucztę pożegnalną w Wieczerniku, ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu. W sprawowaniu Eucharystii łączy się wspominanie i uobecnienie tajemnicy paschalnej Chrystusa. Dziękczynienie i składanie ofiary obecnych, czyli Kościoła. Eucharystia jest pamiątką, w której objawia się i urzeczywistnia zbawcze działanie samego Boga. Pamiątka, tajemnica liturgiczna przypomina dzieło odkupienia dokonane w życiu i śmierci Chrystusa. Wyraża postawę gotowości i radosnego oczekiwania na Jego przyjście. Msza Święta, będąc pamiątką odkupienia, łączy teraźniejszość z przeszłością, zapewniając trwanie wydarzeń zbawczych dla ludzi uczestniczących w niej w każdym dniu ich życia. Mówiliśmy o znakach chleba i wina, o znaczeniu tych poszczególnych symboli, które także nabierają sobie właściwej wymowy i treści podczas dzisiaj podjętego tematu w ramach naszej katechezy, kiedy sięgamy do Wieczernika i podejmujemy temat dotyczący ustanowienia Eucharystii. Stajemy przed wielką tajemnicą miłości Boga do człowieka. Stajemy z naszą kruchością, z naszą biedą, z naszym życiem, ale stajemy jako ci, którzy tą miłością zostali dotknięci. jako ci, którzy mają udział w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. A jesteśmy tymi, którzy doświadczają wyciągniętej Jezusowej ręki, która wyciąga całość stworzenia z ciemności grzechu i ciemności śmierci i wlewa w serce nasze nadzieje na życie wieczne. To jest rzeczywistość Eucharystii, o której mówią nam te fragmenty Pisma Świętego, w których odnajdujemy opis ustanowienia Eucharystii. W kolejnych katechezach zatrzymamy się, drodzy Państwo, przez moment nad słowami "to czyńcie na moją pamiątkę". Już niektóre aspekty udało się nam dzisiaj uwypuklić, czyli właściwe odkrycie sensu sformułowania pamiątka, i przejdziemy do liturgicznej celebracji Eucharystii, czyli zatrzymamy się nad przebiegiem celebracji eucharystycznej, chcąc sobie także przybliżyć bardzo wymowne przesłanie płynące z poszczególnych części liturgii eucharystycznych, przez co również i nasz udział we mszy świętej będzie udziałem bardziej świadomym. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie katechezy. Jak zawsze zapraszamy także do podjęcia rozmów po katechezie, ale także zachęcam do sięgnięcia po różnego rodzaju książki, literaturę katolicką, która pomoże nam także właściwie spojrzeć na te prawdy naszej wiary, do których należy również żywa obecność Jezusa w sakramencie Eucharystii.